Ostatnie 3 tygodnie spędziliśmy poza Bielskiem. Ja, moja żona, dzieci i część z was też. Pierwszy tydzień był to spływ kajakowy. Rzeka Pisa, bardzo piękne miejsce. Płynęliśmy tam z rodzinami i z naszą młodzieżą. Niezwykła okazja, by spędzić czas z moim synem, który jeszcze, jak widać, średnio mi pomaga w wiosłowaniu, ale to już za rok ma się zmienić. Niezwykła okazja, by przyglądać się też pięknej przyrodzie i cieszyć się z relacji w grupie. Czasami braliśmy stopowiczów. Dzieci z innych rodzin chciały płynąć z nami. Może zobaczymy następny slajd. Chyba go przygotowałem dla was, chociaż nie jestem pewny. Zaraz zobaczymy. O, mieliśmy tam takie przedszkole w tym kanu. Bardzo przyjemne chwile. Więc to był pierwszy tydzień. Drugi tydzień to obóz młodzieżowy w Świętajnie. Kolejne zdjęcie. Niezwykła okazja dla mnie, by obserwować młode pokolenie, jak Bóg działa w ich życiu. Niezwykła okazja też, żeby wywierać jakiś wpływ na nich. Z radością patrzyłem, jak kolejne dzieci przestają być dziećmi, a dołączają do naszej grupy, bo trzeba mieć 12 lat, żeby dołączyć. Witaliśmy niektórych po raz pierwszy w grupie młodzieżowej. I w końcu ostatni tydzień wakacji, czy ostatni tydzień naszego urlopu, to był czas odpoczynku w Ustce. Dobre miejsce, żeby odpocząć z rodziną, z przyjaciółmi. Poświęcam zazwyczaj te kilka dni także na to, żeby zastanowić się nad swoją przyszłością, nad kierunkiem, w jakim zmierzam. Więc kiedy jeszcze dzieciaki i żona śpią, to biorę rower i jadę w ulubione miejsca w tym mieście czy miasteczku, żeby zastanawiać się, co dalej, pytać Boga o dalszą drogę, co jest najważniejsze, co jest kluczowe dla przyszłości i jak w tą stronę zmierzać. Każdy z tych tygodni był inny, ale wszystkie 3 miały coś wspólnego. Każdy wyjazd był dla mnie swego rodzaju próbą. Ja nie wiem, czy wy macie tak samo jak ja, ale zazwyczaj przed jakimś trudnym wyjazdem jakaś siła mówi mi, że lepiej byłoby zostać w domu. Zawsze mam taką pokusę, że mi się nie chce. Tyle przygotowań, pieniędzy, pracy, wysiłku, zmagania się z przeciwnościami. Czy warto? Czy macie tak samo jak ja? Mój kuzyn Andrzej mówi, że zawsze jak wybiera się w Tatry i musi wstać około 3, czy może tuż przed 4, żeby dojechać tam z Krakowa, zawsze dzień wcześniej ma taką myśl, o, może będzie tak padało, że będę musiał odwołać własny wyjazd. Inni z moich przyjaciół, którzy chodzą po górach, Kuba czy Bartek, mówią to samo. Oby nie było pogody, to nie będę musiał jechać. Chociaż sami ten wyjazd wymyślili. No i dlaczego tak się dzieje? I czy macie tak samo? Przed wyjazdem jakimś ważnym, ale także z tym, który wiąże się z wysiłkiem z naszej strony, pojawia się w głowie myśl, że może nie ma sensu podejmować tego wysiłku, ale po powrocie człowiek zazwyczaj mówi, że było warto, prawda? Więc wróciłem wczoraj do domu, była 7 rano, po 750 kilometrach za kierownicą. Usiadłem w mojej pracowni, jeszcze zanim położyłem się spać, i podziękowałem Bogu za te 3 tygodnie. Ale w tej samej pracowni 3 tygodnie wcześniej, zaraz po ślubie Marty i Kamila, mówiłem, jak dobrze byłoby zostać w domu i nic nie robić. Wycofanie się, odpuszczenie, zrezygnowanie z wyzwań albo uleganie zniechęceniu jest jedną z gorszych życiowych decyzji. I każdy, kto powstrzymuje się przed sprostaniem zadaniu, prędzej czy później jest zniechęcony i sfrustrowany. Zazwyczaj, kiedy stoimy przed jakimś wysiłkiem, wydaje nam się, że jest on ponad nasze siły, że tyle wysiłku, a tak mało korzyści. Ale gdybyśmy zostali w domu i ulegli zniechęceniu, przecież byłoby o wiele gorzej. Kiedy po 3 tygodniach wróciłem do domu i pomyślałem, co by było, gdybym został, gdybym się poddał, gdybym zrezygnował, no byłoby wiele minusów tego. Wycofanie się, odpuszczenie, zrezygnowanie, uleganie zniechęceniu jest jedną z najgorszych decyzji. Dobrze wiedzieli o tym uczniowie Jezusa i inni świadkowie Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Obserwowali Go wiele razy, jak wchodził w trudności, łącznie z tymi największymi trudnościami, kiedy Go pojmano i Jezus wiedział, że zostanie zabity. Jednym z tych obserwatorów, którzy to widzieli, był Jakub, autor jednej z ksiąg Nowego Testamentu, listu Jakuba, autor listu Jakuba. Popatrzmy na początek tego listu, kilka pierwszych zdań. Jakub pisze: Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie 12 pokoleniom w rozproszeniu. Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. Jakub miał niezwykle ciekawe zadanie. Jako pewien autorytet w tym pierwszym kościele chciał być zachętą dla młodszego pokolenia, które przeżywało wiele trudności. Jakub postanowił, że nauczy ich pewnego wyjątkowego podejścia do wyzwań, które stawia ludziom życie. I chciałbym się dzisiaj podzielić z wami tą perspektywą na trudności, wyzwania i wysiłek w naszym życiu. Tą perspektywą, której uczył Jakub. Na pierwszy rzut oka tamtym ludziom, do których Jakub pisze, wydawało się, że to, co ich spotyka, jest bez sensu. Że lepiej się wycofać, odpuścić, schować przed tymi trudnościami, które na nich przychodziły. Jakub chciał ich nauczyć, że jest lepsza droga niż się wycofać, uniknąć trudności, odpuścić. Lepiej wejść w środek tych trudności z pełną radością. Werset drugi. Za pełną radość poczytujcie, czyli przyjmujcie trudności, które was spotykają. Zamiast się wycofywać, zamiast odpuszczać, zamiast zostać w domu, lepiej wejść w środek trudności, nawet z radością na ustach. I to nie chodzi o to, żeby coś udawać. Bóg nie oczekuje, że teraz będziemy uśmiechać się, jeżeli tak naprawdę cierpimy, albo uśmiechamy się, bo spotyka nas coś bolesnego. Nie. Jakubowi chodziło o to, aby dostrzec coś, z czego naprawdę warto się cieszyć, czy można się cieszyć. I tak, kiedy patrzę powierzchownie na ostatnie 3 tygodnie mojego życia, widzę tylko kilka chwil, momentów, dla których warto wykonać było ten wysiłek, który wykonałem. Ale kiedy głębiej przyglądam się tym sprawom, naturze tej sytuacji, okazuje się, że tych plusów niepoddawania się jest o wiele, wiele więcej. Weźmy dzień, kiedy to wszystko się zaczęło. Było to 3 sierpnia tego roku, poniedziałek. Lista spraw do załatwienia przed wyjazdem ma kilkadziesiąt pozycji. Trzeba zacząć grubo przed 6, by przed północą wyjechać. Może wam się wydaje, że pastor jest zawsze miły, przede wszystkim dla bliskich. Otóż to nieprawda. W poniedziałek przed wyjazdem nie byłem miły. Spakować się na 3 tygodnie, dopiąć na ostatni guzik obóz Świętajnie z całym mnóstwem spraw i procedur związanych z pandemią, skoordynować sprawy remontowe, które mają dziać się w domu, kiedy nas nie będzie, ogarnąć dzieci, które są znudzone, co chwilę czegoś chcą, przygotować przyczepę, namiot, rower, wszystkie inne rzeczy, które będą potrzebne, żeby miło spędzić najbliższe 3 tygodnie. Doświadczenie poprzednich lat mówi mi, że jak skończę przygotowania, będę tak zmęczony, że nie przejadę nawet 100 kilometrów samochodem, a będę musiał pokonać 700, by rano być nad rzeką, prosto tam wsiąść do kajaka i płynąć. Poprzednie lata pokazują mi, że średnio spóźniam się z takim wyjazdem około 3 godzin. Dlatego mówię żonie podchwytliwie, wyjeżdżamy o 21, wiedząc, że ruszymy o północy. W rzeczywistości ruszamy 1:30. Więc na samą myśl tego wszystkiego, ten poniedziałek, no po prostu się człowiekowi nie chce, wolałby odpuścić, zostawić ten wysiłek. Czy warto go podejmować? Może lepiej się wycofać, odpuścić, zrobić coś byle jak, albo słabiej. I Słowo Boże i doświadczenie pokazuje, że nie warto się wycofywać, że lepiej zawalczyć, że jeżeli wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, tych plusów jest naprawdę o wiele więcej niż minusów. W tym roku na obóz świętajnie młodzieżowy przygotowywaliśmy temat naszego charakteru, jak Bóg go kształtuje. I modliłem się do Boga o pewne lekcje, żeby nie mówić tylko o teorii, ale mówić też o swoich doświadczeniach. Jak Bóg kształtuje nasz charakter? Jakub mówi, że Bóg poddaje nas próbom. Trudności, które nas spotykają, to są próby, które On daje. I poniedziałek, 3 sierpnia, był to taki dzień próby mojego charakteru. Co roku mam taki dzień przed wyjazdem. Zazwyczaj jedziemy na kilka tygodni w wakacje. I co się okazuje? W tym roku jest o wiele lepiej niż rok temu. Wyjazd co prawda był z poślizgiem 4,5 godziny. Ulewny deszcz, jadę z przyczepą, auto jest świeżo odebrane z naprawy. Dosyć często zawodzą wycieraczki, co chwilę przepala się bezpiecznik od wycieraczek. Zmęczenie po weekendzie, w weekend mieliśmy tutaj ślub na ośrodku. Ale okazuje się, że daję radę, mam dość sił, dość zapału i entuzjazmu, żeby robić to nawet z radością. Nie narzekam, nie krzyczę na dzieci. 1:30, ruszamy nad ranem, około 7:00, jesteśmy już w okolicach, gdzie zaczynamy spływ. Nawet byłem miły i cierpliwy dla bliskich, co w poprzednich latach się nie zdarzało. I oto moim oczom okazuje się pierwsza wielka korzyść z trudności, które nas spotykają. Trudności kształtują nasz charakter. Gdyby nie próba, gdyby nie trudności, gdyby nie ponadstandardowy wysiłek, charakter nie miałby szansy się zmienić. 3 tygodnie poza domem, w warunkach, których naturalnie się nie lubi, bo jestem człowiekiem, który wolałby spędzić wakacje w hotelu niż w namiocie. 3 tygodnie w obciążeniu fizycznym i psychicznym, bo nie jest to tylko kwestia wiosłowania, to nie kosztuje wiele, ale organizacja tego wszystkiego, czuwanie nad tym wszystkim, no w jakimś stopniu przekracza normę, którą mam przez cały rok. I nagle okazuje się, że w tej próbie jest o wiele lepiej w tym roku niż było rok wcześniej. Człowiek jest silniejszy, człowiek jest spokojniejszy, odważniejszy i bardziej ufa Bogu. Jakub uczył chrześcijan pochodzenia żydowskiego pewnego podejścia do trudności. Zamiast się wycofywać, zamiast odpuszczać, zamiast się chować, lepiej przywitać trudności z radością. I nie bez powodu. Trzeba tak zrobić, czy można tak zrobić, dlatego, ponieważ jest to niezwykła okazja dla naszego rozwoju. Jest to niezwykła okazja, żeby nasze zaufanie do Boga wzrosło i się wyraziło. Jest to lekcja, której nie da się zastąpić niczym innym. Czego więc się uczymy podczas takiej lekcji? W wersetach 3 i 4 Jakub pisze: wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. Okazuje się, że w czasie próby coś się w nas rodzi. Jakub używa takiego słowa, tak? Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Można powiedzieć, że w czasie próby coś zostaje powołane do istnienia czy do życia. Tym czymś jest wytrwałość. Więc możemy faktycznie przyjmować trudności w naszym życiu z radością, nie wbrew logice, czyli uśmiechać się, kiedy jest nam smutno, cieszyć się, chociaż wszystko się wali. Wcale nie o to chodziło Bogu. To, czego On od nas oczekuje i czego Jakub uczy, jest zgodne z logiką. Można cieszyć się z trudności, które nas spotykają, bo do życia zostaje powołana wytrwałość, niezwykła cecha charakteru. I tej wytrwałości nie da się nabyć inną drogą niż drogą prób i trudności. Pamiętam, jako młody człowiek wyobrażałem sobie dorosłe życie jako pozbawione rzeczy trudnych. Myślałem, że taki będę w stanie je ułożyć, że po prostu będzie cały czas z górki. I kiedy myślałem o szczęśliwym życiu, tak sobie je wyobrażałem. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że trudności w życiu są bardzo potrzebne, że są okazją, której nie należy marnować. Kiedy młody człowiek je napotyka, myśli, co za pech, dlaczego mnie to spotkało? Boże, dlaczego dopuściłeś trudności w moim życiu? Okazuje się, że to jest błędne myślenie, że trudności to okazja. Szkoda ją zmarnować. Ostatnie 3 tygodnie to czas spędzony z młodszym pokoleniem. Są to moje dzieci, ale też nasza młodzież. W sumie w trosce o młodsze pokolenie robimy te wszystkie wyjazdy. W ich wieku normalnym jest spodziewać się przede wszystkim sukcesów, tak? Spodziewać się, że będzie z górki. Jak ktoś komuś składa życzenia, to zazwyczaj życzy, żeby było po prostu łatwo. Ale Słowo Boże pokazuje, że jeżeli ominie człowieka ta lekcja, ominie próba, ominą trudności, to charakter zostanie na poziomie roszczeniowego dziecka, które jest niezadowolone, które płacze i nie może poradzić sobie z tym, jeżeli coś nie jest po jego myśli. Charakter zatrzyma się na tym poziomie, jeżeli nie wykorzystamy lekcji, jakie dają nam trudności. Więc warto witać trudności z radością, bo są one szansą, żeby ruszyć do przodu. Kiedy uświadomiłem sobie, jak Bóg zmieniał mój charakter przez ostatnie lata, jest to wspaniała podróż, wspaniała przygoda, coś niezwykłego. Bóg zabrał mi złudzenie o wyższości życia w takim błogim zadowoleniu z siebie, gdzie nie ma problemów, kiedy miałem 19 lat. I gdyby nie ta lekcja, aż strach pomyśleć, gdzie bym był dzisiaj, albo jaki miałbym charakter, jakim byłbym człowiekiem. Musiało trochę minąć, odkąd podziękowałem po raz pierwszy Bogu za te trudności, ale im dalej w czasie, tym bardziej rozumiem wagę tamtych lekcji. Gdyby nie trudności, strach pomyśleć, gdzie bym był dzisiaj i jakim byłbym człowiekiem. Dlatego zachęcam, potraktuj, powitaj trudności w swoim życiu z radością. Jest to szansa, żeby nasz charakter się rozwinął. To, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. A wytrwałość, tak jak czytamy w wersecie 4, winna być dziełem doskonałym. Lubię to słowo dzieło. Dzieło to jest coś, w co ktoś włożył cały swój potencjał. Jest to coś godne podziwiania, pokazywania jako pewien wzorzec. I okazuje się, że Bóg w ten sposób w nas buduje pewne dzieło. Coś, co jest wzorcem dla innych, coś, co ktoś może pokazać, powiedzieć, tak należy żyć tutaj na ziemi. I to trudności sprawiają, że Bóg buduje w nas takie dzieło. Jeżeli nie będzie trudności, albo jeżeli będziemy zostawać w domu i się wycofywać, życie będzie byle jakie, nasz charakter będzie byle jaki. Nie będzie na co wskazać jako godne podziwu czy naśladowania. Winno być dziełem doskonałym. Jest to wspaniała przygoda, kiedy Bóg zaczyna zajmować się życiem człowieka. Oczywiście na początku wydaje nam się, że to droga z górki, ale szybko zaczynamy rozumieć, że droga z górki jest bez sensu, że się na niej nic nie zmienia. Oczekiwania człowieka rosną. Jest coraz mniej zadowolony tak naprawdę. Życie blisko Boga zmienia podejście człowieka. Nagle zaczyna rozumieć rolę trudności w swoim życiu, a nawet zaczyna je lubić. Bo w ten sposób powstaje coś, co jest godne naśladowania. Powstaje jakieś dzieło. I ci z nas, którzy byli byle jacy, przez trudności i przez to, przed czym Bóg stawia, stają się jak doskonałe dzieło, które można pokazać jako wzorzec. W tym tłumaczeniu błędnie użyte jest słowo doskonałość, abyście byli doskonali. Nie o to chodziło Jakubowi, żeby człowiek był bezgrzeszny. Niektórzy tak rozumiejąc te słowa idą w taką ślepą uliczkę, uważają, że ten, kto wierzy w Boga, po prostu nie grzeszy. Biblia mówi, że to jest nieprawda, że to jest kłamstwo. Nie chodzi o bezgrzeszność, chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o dojrzałość. Człowiek, który poddawany jest próbom i który zamiast wycofywać się i poddawać, bierze w nich udział, w trudnościach, idzie ku dojrzałości. Coraz lepiej reaguje na trudne rzeczy. Coraz pewniej stoi, kiedy dzieje się coś, co kiedyś było ponad jego siły. Próby są dla nas okazją, by pogłębić naszą relację z Bogiem. Dzięki nim możemy posiąść niezachwiany Boży charakter bez jakichkolwiek braków. Jakakolwiek sytuacja się zdarzy w naszym życiu, jesteśmy na nią gotowi. Nie jesteśmy chwiejni, że raz tak, raz tak. Mamy tak jakby wpuszczony ogromny korzeń, który zawsze nas trzyma w pionie. Użyty tutaj został złożony taki pewien grecki, skomplikowane greckie słowo. Zamiast tego doskonali, znaczy on, wszystkie części składają się w jedną całość. I to jest obraz człowieka dojrzałego, który nieważne, co się w życiu dzieje, wychodzi z niego dobry charakter. Ostatnie 3 tygodnie były pewną próbą. Dziękuję Bogu za to, że kiedyś zburzył ten mój taki wymarzony świat, gdzie wszystko będzie łatwe i z górki, i postawił mnie przed pierwszymi trudnościami, z którymi musiałem się zmierzyć. Bo dzięki temu dzisiaj mogę się cieszyć z tego, że jaki jest mój charakter, jak reaguję na rzeczy, które się dzieją wokół mnie. Poniedziałek, 3 sierpnia, na pierwszy rzut oka straszny dzień dla mnie, ale po zmianie perspektywy okazał się pięknym dniem. Dniem próby i dniem szansy, żeby mój charakter znowu rozwinął się w stronę Bożego wzorca, abym stał się człowiekiem nie mającym braków. Czy masz już taką perspektywę na trudności? Wiecie, ja o tej perspektywie słyszę od lat, jeżeli nie od dekad. W naszej wspólnocie jest to fragment tej nauki, że trudności są dobre, że trzeba je wykorzystać jako trampolinę, żeby wskoczyć wyżej. Myślę, że wielu z nas już o tym słyszało. Ja też słyszałem o tym przez wiele lat. Ale dopiero po czasie coś, co człowiek słyszał jako teorię, staje się naszym przekonaniem. I teraz ja wam mówię z pełnym zaangażowaniem, że tak jest, że trudności są dobre w naszym życiu. Gdyby nie one, to naprawdę byłaby z nami bieda. Czy masz już taką perspektywę na swoje życie i na trudności? Czy potrafisz je witać z radością? Wśród słuchaczy Jakuba było to szerokie grono ludzi. Było to wielu chrześcijan pochodzenia żydowskiego, rozproszonych po prześladowaniach w Jerozolimie. Zostali przesiani, rozsiani po wielu miejscach. Jakub postanowił napisać do nich ten list. Wśród tych ludzi, do których pisał, byli tacy, którzy nigdy nie witali trudności z radością. I może ta nauka, którą Jakub przedstawiał, była dla nich czymś zupełnie świeżym i prawdopodobnie tak jest też dzisiaj, tu na tej sali, czy wśród słuchaczy online. Jak to witać trudności z radością? Jak mogę się tego nauczyć? Przecież nie przeskoczę z dnia na dzień na taki sposób myślenia i na taki styl życia. Jakub, wiedząc, że to nie jest takie proste, że dzisiaj powiesz, że to chcesz, jutro to masz, pokazuje, jak można w takie miejsce dojść. Co może zrobić człowiek, który chciałby tak myśleć, chciałby tak żyć, ale jeszcze nie potrafi. Popatrzmy, co Jakub pisze dalej od wersetu 5. Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym, kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Jeżeli jesteś na początku tej drogi i to jest dla ciebie tylko teoria, może nawet zupełnie nowa, że warto witać trudności z radością, co możesz zrobić? Jakub mówi, poproś Boga o mądrość. Adresaci listu dobrze rozumieli to słowo w tamtej kulturze, wśród Żydów. Mądrość była czymś, co było oczywiste, że jest potrzebne, żeby dobrze przejść przez życie. Jakub mówi, jeżeli ci jej zabraknie, żeby patrzeć tak jak Bóg na świat, to poproś Boga o tą mądrość. Jeżeli dzisiaj patrzysz jak nastolatek, że trudności są złe i że najfajniejsza by była droga z górki i takie błogie życie bez problemów, jeżeli dalej tak myślisz, to możesz poprosić Boga o mądrość, która jest potrzebna, żeby myśleć inaczej. I ciekawe, Bóg nie chce, żebyś na siłę myślał inaczej niż do tej pory, czyli zmusisz się teraz do myślenia, że trudności są dobre. Nie, rozwiązanie jest zupełnie inne. Poproś Boga o mądrość, czyli o zdolność patrzenia na pewne sprawy z Jego perspektywy i dostaniesz tą mądrość. A kiedy ją dostaniesz? Kiedy nadejdą trudności, powiesz, ale super, dziękuję Ci Boże za nie. Jeżeli Bóg da nam mądrości, będziemy patrzyli na trudności jako szansę. Bóg nie chce, żebyśmy się na siłę cieszyli czymś, co jest smutne. Bóg nie chce, żebyśmy przyklejali sobie uśmiech na twarz, kiedy cierpimy, kiedy jest nam źle. Ale Bóg chce nauczyć nas prawdy, że gdyby nie trudności, to nic byśmy w życiu nie osiągnęli. Jeżeli nie będzie w naszym życiu czegoś, z czym się zmagamy, w naszym charakterze nie będzie nic godnego pokazania jako przykład młodszym pokoleniem, które przy nas wyrasta. Odkąd po raz pierwszy usłyszałem tą myśl, że trudności są dobre, na początku było to wbrew temu, jak myślałem, jak postrzegałem rzeczywistość. Mówię, no dobra, to będę prosił o tą mądrość, bo no nie rozumiem tego. Jak trudności mogą być dobre? Ale Bóg udzielił tej mądrości i z czasem, zamiast przyklejać sobie sztuczny uśmiech, kiedy nadchodzi coś trudnego, zacząłem dostrzegać w trudnościach prawdziwą szansę. Zrozumiałem, że jest to niepowtarzalna okazja do pewnych zmian. Jest to bardzo ciekawa przygoda, ponieważ z czasem człowiek, kiedy to pojmie i stanie się to jego silnym przekonaniem, zamiast wybierać łatwiejszą drogę, człowiek mówi, a czemu nie spróbować trudniejszej? Mógłby zjechać z górki, ale zdaję sobie sprawę, że może wybrać drogę trudniejszą, na której jego charakter zostanie doszlifowany, a jego wzór wiary czy życia, charakteru będzie bardziej godny pokazania jako wzór dla młodszego pokolenia. I okazuje się, że to, co na początku wydaje się nieszczęściem, pechem, trudności, nagle stają się okazją do wspaniałej życiowej przygody. I pomyśleć, że moglibyśmy odpuścić, wycofać się, zostać w domu i być sfrustrowani, niezadowoleni z miejsca, w którym jesteśmy, ze sposobu, w jaki żyjemy. Minęło trochę czasu, 20 sierpnia, godzina 12, w południe, ogromny upał. Wybieramy się na wycieczkę z Ustki. Słyszeliśmy, że jest ciekawe miejsce, ruchome wydmy w okolicach miejscowości Rowy. Nie zastanawiając się zbytnio, co to jest, po prostu wsiadamy w samochód, jedziemy w miejsce, gdzie się rozpoczyna ten spacerek. Piękny, słoneczny dzień, 30 stopni. Parkujemy, wielki parking, setki samochodów. Zastanawiamy się, o co chodzi w tej atrakcji turystycznej. Wychodzimy na czerwony szlak, który idzie przez las. Idziemy w kroksach, w klapkach, w japonkach, nie spodziewając się, co nas czeka. I liczymy na to, że za 15 minut dojdziemy do morza i będziemy mogli się schłodzić i trochę sobie ulżyć. Po 45 minutach spaceru przez ten las czerwonym szlakiem dzieci zaczynają marudzić, że nie mają sił. Myślimy, że zaraz ukaże nam się morze, skręcamy na kładki, ale idziemy kolejne 20 minut po tych kładkach, nic się nie zmienia. Zaczynają się wydmy. Myślimy, to już tu, wejdziemy na ten pierwsze wzgórze, będzie na pewno morze. Dzieci zaczynają pytać, kto wymyślił tę wycieczkę. Ja mówię, że Rafał. Rafał mówi, że to ja. Moja żona twierdzi, że na pewno nie dojdziemy do porozumienia, kto. Zaczynają się wydmy. Strome podejście. Mam zresztą zdjęcie stamtąd, z tej wędrówki przez pustynię. Wychodzimy na szczyt. Ucieszeni, już wieje ten wiaterek od morza. Jesteśmy pewni, że zaraz będzie ulga. Zapasy wody już nam się dawno wyczerpały. Dzieci czołgają się pod tą górkę. Wychodzimy na szczyt. Tamten widok, który widzicie. Ludzie tacy malutcy gdzieś na końcu. Mówimy, to jest niemożliwe. Gdzie jest to morze? Wchodzimy na następny szczyt, pełni nadziei, że to już jesteśmy na miejscu. Jakie jest nasze zdziwienie, kiedy okazuje się, że po horyzont jest ten piękny szlak, przez wydmy morza nie widać. To przestaje być śmieszne. Dzieci chcą zostać i wracać. Leon siada, mówi, że nigdzie nie idzie. I prawdę mówiąc, też miałem ochotę zawrócić, bo wydawało mi się, że ten wysiłek jest zupełnie bez sensu. Ale nie mogłem tak się zachować, ponieważ patrzyły na mnie moje dzieci. Co musiałem więc zrobić? Oczywiście musiałem wtedy udawać, że wszystko jest w porządku, że to już niedaleko. Jaka wspaniała wycieczka. I tak naprawdę w końcu spotkaliśmy jakiegoś zniechęconego mężczyznę, który szedł z drugiej strony. Niestety zapytaliśmy go, czy daleko jeszcze. Stwierdził, że do latarni jest 7 kilometrów. Ale w końcu nam się udało. W końcu na którymś tam wzgórzu było widać morze, świeży powiew wiatru, dosyć chłodno. Zazwyczaj chronię moje dzieci przed wielkimi trudnościami, dlatego że uważam, że dzieciństwo powinno być beztroskie. I owszem, jest w naszej rzeczywistości wielu ludzi, którzy mieli bardzo trudne dzieciństwo i daleko zaszli, ale jest to jakiś taki paradygmat, w który nie do końca wierzę, że trudności w dzieciństwie sprawiają, że potem jesteśmy bardzo silni. Nie zawsze tak jest. Jeżeli mam wybór, jak traktować moje dzieci, wolę zapewnić im beztroskie dzieciństwo. Będą mieć całe życie, żeby wchodzić w trudności. Ale z drugiej strony wiem, że rosną, przestają być dziećmi i w końcu musi nadejść czas, kiedy będą się zmagać z wieloma trudnościami. Więc tutaj, kiedy wlekli się na czworaka pod górę, powtarzali, że nigdy więcej, pytali, kto wymyślił tą wycieczkę, w głębi serca się cieszyłem. I nie dlatego, że cierpieli, bo w sumie mi też było niewygodnie, ale wiedziałem, że za rok będzie lepiej. Że to ta chwila próby, w której wychodzi słabość naszego charakteru, tak? Zwykła wycieczka, no godzina czy półtorej w tym słońcu i nagle, co to jest, koniec naszych możliwości. Wiem, w tej próbie wyszedł charakter nie tylko dzieci, ale także nas, dorosłych. Ale w końcu dotachaliśmy się nad to morze i naszym oczom ukazał się widok niesamowity, widok, którego chyba nigdy nad polskim morzem nie widziałem. Plaża, która tam była, była jak z bajki, zupełnie inna niż w mieście, nie było tych falochronów. Morze po prostu wyglądało pięknie. Spędziliśmy tam godzinę, odpoczęliśmy. I kiedy wracaliśmy tą samą drogą, na twarzy każdego z nas był uśmiech i to było ciekawe. Prawie biegliśmy, dzieci biegły z powrotem, chociaż idąc w pierwszą stronę twierdziły, że już nie mają na nic sił. Wiedziałem, że dzieci patrzą na nas, na nasz charakter. I postanowiłem, że dobiegnę pierwszy do linii lasu. Niestety w ostatniej chwili dziewczyny mnie wyprzedziły, ale to, jaki mamy charakter, to nie jest tylko nasza własna, prywatna sprawa. Bo młodsze pokolenie patrzy na nas i czerpie z tego wzorca, czy tego chcemy, czy nie. I to nie jest tak, że jak mamy dobry charakter, to dzieci go biorą, a jak mamy zły, to biorą z kogoś innego. Oczywiście tak nie jest. Młody człowiek przebywa ze swoimi rodzicami, patrzy, jak reagują na różne trudności i uczy się, jak na nie reagować. To nie jest tylko nasza sprawa, jaki mamy charakter. To nie jest tylko przygoda, która dotyczy nas i naszej satysfakcji. Może jest to przygoda głównie o młodsze pokolenie. Odkąd Bóg zaczął uczyć mnie, że trudności to dobra sprawa, raczej moje dzieci obserwują, że kiedy jest jakieś wyzwanie, to nie słyszą ode mnie, że mi się nie chce, albo że bez sensu wydać pieniądze, albo dać wielki wysiłek, żeby zrobić coś. Czasami mnie Leon pyta, gdzie jutro jadę z rana. Ja mówię, jadę w Gorce na rowerze. O której, tatuś, musisz wyjechać? No muszę wyjechać 3:30. I chce ci się tak jechać? Ja mówię, tak, bardzo chcę tam być jutro. Dzieci patrzą i uczą się, jak postrzegamy świat, jak postrzegamy wyzwania i trudności, które nas otaczają, jak wchodzimy w trudności. Czasami widzą, że sami chcemy w nie wejść i zawalczyć. Nie inaczej było w pierwszym wieku w kościele. Młodzi w wierze doświadczyli nagle wielkich trudności, zostali rozproszeni po prześladowaniach ze strony Heroda Agryppy. Nie rozumieli tej sytuacji, myśleli, że jest to nieszczęście, myśleli, że jest to pech. Pytali Boga, dlaczego dopuściłeś coś tak złego w naszym życiu? I wtedy pojawia się Jakub, niezwykła postać, niezwykły wzór dla nich. Nie chodzi o to, że Jakub był wyjątkowy, chodzi o to, że Bóg ukształtował jego charakter jako dzieło i mógł pokazać na niego jako przykład. A tego przykładu bardzo potrzebowali młodzi. I kiedy sami trafili w trudności, kiedy dostali list od Jakuba i to przeczytali, byli szczęśliwi, bo to ktoś, kto był dla nich autorytetem, mówi im, że trudności są czymś dobrym i można je traktować z radością, kiedy przychodzą. Jakub był jednym z filarów kościoła jerozolimskiego. Nazywano go Jakubem Sprawiedliwym. Był człowiekiem, który nie poddawał się, kiedy przychodziły próby. I młodzi na to patrzyli. Całe jego życie. Nadali mu przydomek Sprawiedliwy, bo był bardzo oddany sprawom Bożym. Kiedy było trzeba podjąć jakiś wysiłek, jego oddanie nie miało granic. I na takie wzorce mogli patrzeć. W końcu Jakub oddaje swoje życie, zostaje zamęczony na śmierć. Około 20 lat po napisaniu tego listu, był to rok 62 naszej ery, mówi o tym historyk żydowski Jozafat. I młodzi widzą historię życia tego człowieka, widzą, że jakie trudności nie przychodziły na niego, to on zamiast się wycofywać, chować, uciekać, to stawał naprzeciw nich i wchodził w tą trudność. I w końcu ta ostatnia trudność, podobnie jak było to w życiu Jezusa, zagrożenie życia, jeżeli będę wierny swoim przekonaniom, to może mnie to kosztować życie. I Jakub ponosi taką śmierć. I to nie jest wcale przegrana, to nie jest żaden pech. To był wspaniały przykład dla młodego pokolenia, charakteru, jaki daje Bóg człowiekowi. Pierwsze wieki Kościoła jest to wspaniała historia oddania ludzi, ale nie wzięło się to znikąd. Zaczęło się od Jezusa, który poświęcił swoje życie, a później wielu innych, którzy byli gotowi na takie oddanie. Charakter to nie jest tylko kwestia nas samych. To jest kwestia też ludzi, którzy są wokół nas. Więc co widzą dzisiaj ludzie wokół ciebie, młodsi od ciebie, twoje dzieci czy młodzież w naszej wspólnocie? Co widzą, kiedy przychodzą trudności w Twoim życiu? Czy jesteś człowiekiem, który się denerwuje, złości, oskarża innych, wycofuje, chowa? Nasz charakter to nie jest kwestia tylko nas samych, ale ludzi także wokół nas. Dlatego zachęcam na koniec, jeżeli spotka Cię taki poniedziałek jak mój, 3 sierpnia, to spróbuj zareagować z radością, nie wbrew logice, bo Bóg nie lubi, kiedy uśmiechamy się, a w środku cierpimy, ale Bóg pragnie, byśmy nauczyli się dostrzegać w trudnościach okazję, żeby nasz charakter się rozwinął. W ten sposób wejdziemy też na niezwykłą przygodę kształtowania przez Boga naszego charakteru. Był na niej Jakub, byli na niej uczniowie Jezusa, były na niej pierwsze pokolenia po Jezusie i po Jakubie, które to wszystko widziały. A dzisiaj jest nasza kolej. Nie zmarnujmy tej okazji.